Poradnia Monar. Mogłabym zapytać przewrotnie, czy funkcjonuje jeszcze od nowego roku?
Walczymy o przetrwanie. Mamy nadzieję, że nasze starania znajdą odpowiedź w Narodowym Funduszu. No my po prostu normalnie pracujemy, przyjmujemy pacjentów i mamy nadzieję, że to jakoś między innymi przekona Narodowy Fundusz i innych urzędników. Natomiast no, nie jest łatwo.
Ryzykujecie?
Myślę, że ryzykujemy bardzo poważnie i to na dwóch polach. To znaczy i tak ryzykujemy, nawet jeżeli kontrakt podpiszemy, ponieważ mamy wtedy do zapłacenia dwumiesięczne długi przetrwania, a jeżeli nie będziemy mieć podpisanego kontraktu, no to tym bardziej. Raz, że... I myślę, że dla mnie najpoważniejszym ryzykiem jest rozwiązywanie tej poradni i mówienie pacjentom, którzy będą się obijać o drzwi, że niestety nie jesteśmy w stanie udzielić im pomocy. No oprócz tego wszelkie inne formalno logistyczne tam kwestie. W ogóle wolę o tym nie myśleć, tak? No ja mam informację, że 20 lutego będą albo podpisywane umowy, no albo będzie odmowa podpisania. Natomiast jakoś jestem pod wrażeniem tego reportażu, który wysłuchałam i tych dzieciaków, młodzieży, która opowiada o tym, jak wiele w ich życiu terapia zmienia, znaczy, jak ratuje życie, ale też dla nas, tak zwanego zdrowego społeczeństwa, ratuje fajnych ludzi, którzy za chwilę będą pracować na nasze emerytury, podatki i tak dalej. Ale zupełnie poważnie myślę, że to jest na tym poziomie ratowania życia. I to jest właściwie reportaż o ludziach, którzy naprawdę się pogubili i to bardzo głęboko, ale koszty ich gubienia my wszyscy ponosimy, tak? No przecież oni właśnie więzienia, szpitale, jakieś zamieszania, pobicia, tak? Więc to są osoby bardzo też niebezpieczne dla siebie, ale też dla innych. I nagle robimy z nich, tak? Albo oni stają się dzięki właściwie dość drobnym, takim normalnym rzeczom, jak oni opowiadają, tak jak praca, jak szkoła, jak to, że ktoś, nie wiem, po ludzku do nich odezwie, że są normy, reguły, zasady, tak, że świat nagle jest porządkowany wokół pewnej realności i tego doświadczają, że oni stają się fajnymi, miłymi ludźmi, którzy się dobrze słucha, chciałoby się, nie wiem, z nimi spędzać czas, tak, ich spotkać, no po prostu z przyjemnością wysłucham tego reportażu.
Poradnia przy Grunwaldzkiej, bardzo miłe, przyjazne miejsce. Czy są jakieś ograniczenia, obwarowania, jeśli chodzi też o metrykę? Kto może korzystać z pomocy?
Tak jest, że to jest jednak poradnia ludzi młodych, czyli ten specyficzny odwykowy program musi być też jakoś umieszczony w takiej charakterystyce wieku dorastania. Nawet jeżeli ci ludzie mają około 30, no to zaczęli brać, tak jak oni tutaj mówią, około 15 lat, w związku z czym tak czy inaczej w głowach mają bardziej 15 lat niż 30. I pewnie takie ważne elementy, które uwzględniamy w leczeniu, czyli to, że oni są ważni, że mają być niezależni, że mają być odpowiedzialność, że szanujemy ich autonomię, poczucie własnej wartości, tak, że różne rzeczy są z nimi jakoś uzgadniane, że są w grupie, że ta grupa rówieśnicza jest takim elementem właśnie współleczenia się. Natomiast faktycznie nie ograniczamy tego do tej grupy wiekowej, czy tej grupy, która kręci się wokół narkotyków, no bo w tej chwili tak naprawdę oni mieszają wszystko ze wszystkim. Tak?
Są ludzie uzależnieni, którym bardziej odpowiada indywidualna terapia, ale są tacy, którzy potrzebują innych ludzi, żeby zobaczyć swoje uzależnienie, swoje problemy.
To, co było tutaj zaznaczone w reportażu, także ten system w ogóle oddziaływania w sprawie uzależnienia jest budowany poprzez różne formy oddziaływania. Ośrodek jest już stacjonarnym leczeniem i faktycznie odpowiada na bardziej zaburzone, już destrukcyjne okresy zażywania. My jako poradnia jesteśmy jakby krok przed, czyli jesteśmy ambulatoryjnym leczeniem, do której pacjenci sami indywidualnie przychodzą i jakoś uczestniczą właśnie dochodząc, ale równocześnie odbudowują w swoim realnym świecie różne obszary. Tak naprawdę im wcześniej, czyli na samym początku jest najmniejszy wybór i najmniej niezależności i najwięcej jest pewnych reguł, wobec których pacjenci są zobowiązani się ich trzymać. Po czym wzrost niezależności, negocjowania, mediowania z pacjentami tak naprawdę narasta, ale w związku z ich dojrzałością, utrzymywania abstynencji, sukcesami w leczeniu. Także na początku jest to system zbudowany i z grupy, i z terapii indywidualnej, tak? Ale oprócz tego są różne propozycje, nie wiem, pracownik socjalny, prawnik, nie wiem, arteterapia, tak? Czyli to, żeby pacjent miał szansę, jakieś warsztaty aktywizacji zawodowej, żeby miał szansę odnajdywać się też w tych realiach. No bo tak jak w ośrodku jest to taki mikrokosmos, czyli jest odtworzenie świata realnego. Oni tam mają pracę, szkołę, kontakty z ludźmi. No my niejako oprócz terapii dbamy o to, żeby oni w swoim świecie realnym odtwarzali pomału zmiał, no to co zniszczyli, a co jest bardzo ważnym elementem ich terapii.
Czy w ogóle już sama decyzja o tym, że chce coś ze sobą zrobić, to można to traktować już w kategorii jakiegoś chociaż małego sukcesu?
Znaczy ja bym powiedziała, że to jest bardzo duży sukces i że to się właściwie dopiero odbywa w trakcie terapii. Najczęściej, tak jak tutaj ci młodzi ludzie zaznaczali, większość z nich nie chce podejmować tej terapii. Bardziej muszą, tak? To znaczy, że konsekwencje niepodejmowania terapii, czyli dalej trwania w tym, w czym są, są na tyle poważne, że trochę chronią się w tym leczeniu, czy jakoś, ale są zbuntowani, bardziej na nie. Także powiedziałabym, że to jest to zewnętrzna i negatywna motywacja, która w trakcie tego leczenia jest przebudowana na własną autonomiczną i bardziej pozytywną, tak? Nie dlatego nie biorę narkotyków, bo mnie niszczą, tylko dlatego, że chcę, nie wiem, skakać z balonem, tak? Znaczy może z spadochronem albo latać balonem. Także już bardziej dla takich konstruktywnych celów, nie wiem, marzeń, pragnień, które mieszczą się tylko i wyłącznie w jakimś zdrowym życiu.
Uzależnienie dziecka i kogoś bliskiego to jest tragedia, ale wydaje się, że łatwiej mają jednak rodzice niepełnoletnich pociech. Tu nie może być odmowy leczenia.
Ja myślę, że to nie ma znaczenia. To znaczy naszych pacjentów nie interesuje prawo, jakieś tam formułki, tylko interesuje doświadczenie. A doświadczają faktów pod tytułem jestem zależny od moich rodziców. Każda kromka chleba, każdy łyk wody, każde mydełko, którego dzisiaj użyłem, tak, gacie, które mam na sobie i skarpetki, należą do nich. Ja nie mam kompletnie nic. A w tym stanie, w jakim jestem, nie jestem nawet gotów zarobić na tę kromkę chleba. W związku z czym ta zależność daje rodzicom tak naprawdę duże pole do popisu. I kiedy trochę rezygnują z takiej nadopiekuńczości, z takiego chronienia młodzieży i swoich dzieci przed skutkami tego, co robią, a pozwalają im trochę tego doświadczyć, oczywiście w jakiś przytomny i sensowny sposób też komunikując o tym, że to jest z miłości i dla nich, nie obrażając, nie jakoś nie uwłaczając, nie upokarzając, ale równocześnie będąc w tym konsekwentnym, to daje tak naprawdę rodzicom pole do popisu, a nie to, czy prawnie ta osiemnastka już minęła, czy nie minęła. I tak naprawdę wokół tego pracujemy z rodzicami. Natomiast jest to kosmicznie trudne, bo kojarzy się właśnie z czymś, co jest przeciwieństwem dobrej opieki rodzicielskiej. Tak? Nie masz chronić, tylko masz zostawić. Nie masz biec i dokarmiać, tylko nauczyć, żeby sobie sam tą kromkę zrobił, albo jeszcze ciebie przy okazji jakoś oporządził, tak? No więc to są zupełnie nowe umiejętności dla rodziców.
Żeby trafić do poradni, wystarczy telefon?
Wystarczy zadzwonić, umówić się między 9 a 15 sekretariat działa i po prostu jest umówiona konsultacja i na bazie tej konsultacji, czyli takiego rozpoznawania tematu, temu co jest, tego co jest możliwe, tego też co nie jest, tak? Ustalamy co dalej. Czyli jakiś taki rodzaj kontraktu, na coś się umawiamy z pacjentem, tak? W zależności od problemu, od zapotrzebowań, od tego, co my oferujemy i potem ruszamy do roboty.